Pozdrawiam was wszystkich.
Się zgromadzi się tutaj. Jest to przywilej oczywiście. Chciałbym też od razu podziękować jeszcze raz Paulinę, Sylwka, Krzysztofa i inni, którzy tutaj przybyli wcześniej, żeby wszystko przygotować, żebyśmy mogli oglądać z domu. Mam nadzieję, że wszystko nadal działa i będzie podczas nabożeństwa utrzymywać podłączenie. Więc pamiętacie, że jesteśmy w trakcie serii kazań oparty na 23. Więc jest... jest okej. Więc będziemy kontynuować odkrywanie, co to znaczy mieć Jezusa jako naszego pasterza. I pamiętamy, że autorem naszego tekstu jest wielki król Dawid, który był, pamiętacie, był wojownikiem, był poetą, był muzykiem i królem, ale był także pasterzem. Najprawdopodobniej Dawid pisze te słowa pod koniec swojego życia, spoglądając wstecz i zastanawiając się, jak Pan wiernie prowadził i dbał o niego przez wszystkie dni swojego życia. I pamiętamy, że ten psalm zawiera tajemnicę szczęśliwego życia, szczęśliwej śmierci i szczęśliwej wieczności. I odnosi się do każdego wierzącego, który pokłada swoją wiarę w Jezusie Chrystusie w każdym etapie życia. Ale czy pamiętamy, jakie rzeczy, na które już patrzyliśmy, pomagają nam zrozumieć tę właśnie tajemnicę? Na początku studiowaliśmy: Pan jest moim pasterzem. To była pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy. I oczywiście widzieliśmy, że ten pasterz jest Jezus, Jehowa, Jahwe. Ten, który był, który jest i który będzie i ma przyjść. I że jak sam Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Czyli Jezus jest dobrym pasterzem. Jesteśmy też przyrównani do owiec. Pamiętacie, ponieważ zachowujemy tak samo jak oni. Jesteśmy ślepi, głupi, bezradni. Nie możemy nic dla siebie zrobić. Omówiliśmy też bardzo, bardzo ważną uwagę, że bez osobistej więzi z relacji przez wiarę z Jezusem nie możemy doświadczyć wielkich i cennych obietnicy tego psalmu, ponieważ bez Jezusa, naszego pasterza, jesteśmy przeznaczeni na całkowite przeciwieństwo tego, co tutaj czytamy. Będziemy błąkać się bez celu, niepotrzebnie cierpieć i ostatecznie zginiemy beznadziejnie, zarówno fizycznie, jak i duchowo, z powodu naszego grzechu. Jednak jeśli uczynimy Jezusa Panem naszego życia i zaufamy Mu, jak mówi Warren Wiersbe, jak wcześniej widzieliśmy, On, mamy obietnicę, że On zaspokaja każdą naszą potrzebę, bez względu na sytuację i okoliczności. Następnie studiowaliśmy: niczego mi nie zabraknie. To była druga rzecz. I były dwie aspekty tego widzieliśmy. Pierwszym aspektem tego zdania jest to, że nie będzie mi brakować niczego, czego potrzebuję. Ostatnim razem patrzyliśmy, jak Jezus zaspokaja nasze potrzeby fizyczne. To nie znaczy, że On jest naszym osobistym dżinem, ale oznacza, że będzie wierny, aby zaspokoić każdą naszą potrzebę. Musimy mieć tylko właściwą perspektywę, to znaczy Jego, a nie naszą, i właściwe podejście, czyli zadowolenie tym, co mamy, co Bóg nas daje. Ale On nie zawsze działa zgodnie z tym, jak naszym zdaniem powinien to zrobić, co nie? Pamiętacie zeznanie Dwayne i Sherry, moje znajome ze Stanów, którzy jako wierzący doświadczyli ogromnych trudności fizycznych, a mimo to widzą w tym większą szansę na podzielenie się z innymi Jezusem. Jak to jest możliwe? Ponieważ znaleźli tajemnicę prawdziwej satysfakcji, a sekret ten znajduje się w całkowitym poddaniu się Jezusowi. naszemu dobremu pasterzowi. On zaspokaja każdą naszą potrzebę. Co najważniejsze, ostatni raz widzieliśmy, że Jezus jako dobry pasterz zaspokoił naszą największą potrzebę, to znaczy nasz przebaczenie grzechów i przywrócenie relacji z naszym Stwórcą. Tego nigdy nie moglibyśmy osiągnąć sami. Osiągnął to dla nas, umierając na krzyżu za Ciebie i za mnie, zamiast nas, biorąc naszą karę za nasze grzechy i zmartwychwstając, aby ofiarować nam drogę do usprawiedliwienia przez Ojca, poprzez wiarę w Niego. Drugim aspektem tego zdania, niczego mi nie zabraknie, jest On jest wszystkim, czego potrzebuje. Widzieliśmy, że posiadanie Jezusa jako naszego dobrego pasterza oznacza, że On naprawdę wszystkim, czego potrzebujemy, ponieważ kiedy naprawdę zaczynamy rozumieć, że należymy do Niego, doświadczamy satysfakcji i pokoju. I tego właśnie chcę, abyśmy dziś rano na tym skoncentrowali nasz czas. Dlatego zachęcam, abyśmy otworzyli nasze Biblię na Psalm 23, żebyśmy znowu mogli czytać i żebyśmy wstali do czytania. Jeżeli macie swoje Biblię, to zachęcam do czytania. Psalm 23. Psalm Dawida. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienią śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głową olejkiem. Mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Panie, dziękuję Ci za obietnicę, które znajdujemy właśnie w Nim. Panie, proszę Cię, żebyś teraz otwierał nasze serce, nasze oczy. Panie, żebyśmy widzieli i usłyszeli o Tobie przez Twoje słowo. Panie, pomóż, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo pragniesz, abyśmy stali się Twoimi owcami, Panie. Żebyśmy Tobie posłuszni, Panie, bo Ty pragniesz tylko to, co jest dla nas najlepsze, Panie. I dzisiaj widzimy jeden z tych rzeczy, który nam ofiarujesz, jak tylko przyjdziemy do Ciebie. To wszystko modlę w Twoim imieniu. Amen. Usiądźcie, proszę. Więc w drugim i w trzecim wersecie istnieją cztery konkretne rzeczy, które Jezus jako nasz dobry pasterz zapewnia swoim owcom, by zaspokoić ich potrzeby. Ale dziś będziemy tylko przejrzeć pierwszy z nich, który jest właśnie sprawie, że kładę się na zielonych pastwiskach. Co dobry pasterz zapewnia swoim owcom tutaj? Dobry pasterz zapewnia odpoczynek. Dlaczego koncepcja odpoczynku jest dla nas taka atrakcyjna? Dlaczego potrzebujemy odpoczynku? Dlaczego jest tak ważne? Ktoś kiedyś napisał antytezę do Psalmu 23, aby dać nam dobrą perspektywę. Przeczytajmy. Zegar jest moim dyktatorem. Nie będę odpoczywał. Zmusza mnie do leżenia tylko po wyczerpaniu. Prowadzi mnie w głębokiej depresji. Ogarnie moją duszę. Prowadzi mnie w kręgach szaleństwa ze względu na aktywność. Nawet chociaż biegam gorączkowo od zadania do zadania, nigdy nie załatwię wszystkiego. Mój ideał jest przy mnie. Terminy i moja potrzeba akceptacji prowadzą mnie. Wymagają ode mnie wydajność przekraczające granice mojego harmonogramu. Namaszczają mi głowę migrenę. Moja skrzynka mailowa przelewa się. Na pewno podążą za mną zmęczenie i presje czasu przez wszystkie dni mojego życia i będę mieszkać w więzach frustracji na zawsze. Chyba właśnie dlatego potrzebujemy odpoczynku. To, co zapewnia nam dobry pasterz. Ale odpoczynek to nic nowego w pewnym sensie. Według Biblii pojęcie odpoczynku jest dobrze zakorzenione w Piśmie od samego początku, gdzie w Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg pracował 6 dni, aby wszystko stworzyć, a potem odpoczął 7 dnia. Dlaczego Bóg miałby to robić? Czyżby 7 dnia był wyczerpany, mówiąc, to chyba mnie zabije, muszę zrobić sobie przerwę. Nie, oczywiście, że nie. Przecież Bóg jest wszechmocny. Tak? Powodem, dla którego Bóg to uczynił, było to, że chciał dać nam przykład, ponieważ wiedział, że wszyscy musimy czasami się zatrzymać i odpoczywać. Dlatego Bóg dał nam szabat, co dosłownie oznacza odpoczynek. Jak czytamy, jest on wiecznym znakiem między mną a synami Izraela, bo w 6 dni Pan uczynił niebo i ziemię, a 7 dnia przestał i odpoczywał. Jezus także przypomniał ludziom, że szabat został ustawiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Jezus nie tylko powiedział, że powinniśmy odpocząć, ale sam odpoczął ze swoimi uczniami. Ale ważne powiedzieć, że odpoczynek nie równa się lenistwo. Nie równa lenistwo. Trzeba wyjaśnić, że mówiąc o odpoczynku tutaj, Dawid nie promuje lenistwa. Bóg odpoczął 7 dnia, aby dać nam przykład, ale pracował także przez 6 dni, aby pokazać nam również wartość pracy. A jego pragnieniem i zamiarem jest, aby każdy osoba zaangażował się w jakieś znaczącą zadanie, czy to prowadzenie firmy, czy utrzymanie domu. Warto pamiętać, że praca została dana Adamowi przed przekleństwem wynikającym się z jego grzechem. Warto także pamiętać, że Jezus jest naszym przykładem, a nikt nie był bardziej aktywny niż On. Sam powiedział, mój ojciec działa aż dotąd, czyli do dzisiaj. I ja też działam. Dlaczego ważne jest więc, aby każdy z nas miał jakąś pracę? Po pierwsze, praca umożliwia nam utrzymywanie naszych rodzin. A jeśli ktoś nie dba o swoich, czytamy, a zwłaszcza o domowników, ten wyparwszy wiary i gorszy jest od niewierzącego. Bóg postanowił, że naszym obowiązkiem jest zapewnianie bytu naszej rodziny. Abyśmy nie zawsze polegali na kimś innym, ani też nieustannie szukali innych, którzy mogliby się nam opiekować. Też widzimy, że praca umożliwia nam także dzielenie się z innymi. Czytamy w Efezjan 4,28. Kto kradł, niech więcej nie kradnie. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Praca także daje nam dobre samopoczucie, bo buduje poczucie własnej wartości. Nawet naukowcy mówią, że jednym z najlepszych sposobów leczenia depresji jest wyjście z domu i ciężka praca nad czymś. Bycie ponownie przydatnym i pomaganie komuś innemu. Praca także zwiększa nasze możliwości osiągnięcia celu. Czytamy w przysłów, leniwa ręka prowadzi do nędzy, a ręka pracowita ubogaca. Albo widzisz człowieka pilnego w swoich sprawach? On będzie stał przed królami, nie będzie stał przed podłymi. Ogólnie rzecz biorąc, ludźmi sukcesu są ci, którzy wiedzą, co to znaczy ciężko pracować każdego dnia. Też widzimy, że praca wzmacnia nasze chrześcijańskie świadectwo. Czytamy również w Księgi Przysłów, czym ocet dla zębów i dym dla oczy, tym jest leniwy dla tych, którzy jego posyłają. Czyli widzimy jego wpływ na inne ludzi, jego świadectwem. Ludziom trudno jest szanować kogoś, kto jest leniwy, ale kiedy ciężko pracujesz, dajesz możliwości wyjaśnienia, dlaczego właśnie tak pracujesz. Dlaczego to robisz? Jak czytamy w Kolosjan, właśnie dlatego powinniśmy jako wierzących ciężko pracować, bo czytamy, a wszystko, co czynicie, serca czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Więc widzimy, praca jest dobra, nie jest przekleństwem, jest poświęcona przez Boga, ale stała się trudna z powodu przekleństwa grzechu. Dlatego Jego planem jest, abyśmy byli pracowici, ale obejmuje także również odpoczynku. Potrzebujemy równowagi. Więc jak możemy przeżywać prawdziwy odpoczynek w naszym życiu dzisiaj? Oto jest pytanie. Potrzebujemy odpoczynku w naszym codziennym życiu, ale to nie znaczy, że przychodzi nam to naturalnie. Kiedy Dawid mówi, że pasterz każe nam położyć się na zielonych pastwiskach, mówi, że Pan chce, abyśmy spędzili odpowiedni czas na odpoczynek, ponieważ jako pasterz wie, czego potrzebujemy, nawet jeżeli my o tym nie wiemy. Ale chociaż odpoczynek jest dla nas tak ważny, jak dla Jego owiec, istnieją rzeczy, które mogą powstrzymać nas od leżenia i odpoczywania na zielonych pastwiskach. Philip Keller, który napisał z perspektywy pasterza na Psalm 23 i faktycznie był pasterzem, pisze, że owce nie kładają się łatwo. Nie jest to dla nich naturalne. W rzeczywistości pisze, że owce nie mogą się położyć, chyba że zostaną spełnione cztery warunki. I właśnie będziemy to widzieli. Pierwsza z tych rzeczy jest wolność od strachu. Jak tylko istnieje jakiegokolwiek podejrzenia, zagrożenia przez dowolnego drapieżnika, owce staną gotowe do ucieczki, ponieważ, jak właśnie widzieliśmy, nie mają w ogóle środków samoobrony. Jedynie, co mogą zrobić, to uciekać. Jednak, gdy pasterz jest przy nich, aby ich pilnować, owce mają pewność, że są chronione. Jak czytamy ta obietnica, którą Jezus mówił, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Jaki to jest obietnica? W ten sam sposób w życiu chrześcijanina nie ma substytuta dla wiedzy, że nasz pasterz jest w pobliżu. I nie ma nic takiego jak obecność Chrystusa, która rozproszyłaby strach, panika i terror przed nieznanym. Jak czytamy, nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Czyli nie tylko obiecuje, że jest z nami, ale daje nam siebie przez mocy Ducha Świętego. Nie mamy czego się bać, bo kto jest wszechmocny? Czytamy, cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg jest za nami, któż przeciwko nam? Dał nam moc. Nie mamy też czego się bać, bo kto okazał nam największą miłość? Czytamy dalej, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Chrystus wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Dał nam moc, ale też dał nam miłość. Nie mamy czego się bać, bo pamiętamy, kto jest naszym pasterzem. Jak śpiewaliśmy wcześniej, mamy tę obietnicę. Dał nam zdrowego umysłu, żebyśmy mogli pamiętać, żeby, jak czytamy, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Dał nam zdrowego umysłu i miłość i moc. Dobry pasterz daje nam wolność od strachu. Druga rzecz, wolność od tarcia. Podobnie jak kury mają kolejność dziobania, owce mają to, nowe słowo nauczyłem, kolejność trykania, czyli stukanie się głowami. Keller mówi, że z powodu tej rywalizacji i napięcia o status i samostanowienie w stadzie powstają tarcie, który powodują, że owce nie mogą leżeć i położyć się i odpocząć w zadowoleniu, bo zawsze musi stać i bronić swoich spraw. Ale czytamy tak w Ezechiela: oto sam rozsądzę między owcą, ponieważ bokiem i ramieniem odpychaliście i swoimi rogami bodliście wszystkie słabe, także je rozpędziliście. Ocalę moje owce i nie będą już łupem, i ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł. I on będzie ich pasterzem. Keller odpowiedział, jak za każdym razem, gdy pojawił się w polu widzenie owiec, a owce zwracały na niego uwagę, szybko zapomniały o swoje niemądre rywalizacje i przerwały walkę. Obecność pasterza zmieniła ich zachowanie. Właśnie tego Jezus chciał uczyć nas oraz uczniów, gdy umył nogi, jak mówi w Jana 13 rozdziale. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście i wy wzajemnie się umiłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Oczywiście nie chodzi tutaj, że mamy umyć stopy drugiego osoby. Nie, o to nie chodzi. Ale, że mamy kłaść inni przed nami, że oni mają pierwszeństwo, nie my, że nie mamy walczyć o naszych praw. Więc dobry pasterz daje nam wolność od tarcia. Następnie wolność od much. Owce mogą być doprowadzane do szaleństwa przez wszelkiego rodzaju muchy i kleszczy, które atakują ich oczy, nos i uszy. Aby utrzymać je z dala, owce muszą nieustannie chodzić, tupać kopytami, potrząsnąć głowami i próbować biegać w krzaki, aby uzyskać od nich ulgę. Ale pilny pasterz czuje na te owady i zapobiega, aby stado było spokojne. Stosuje środki odstraszające owady, namaszcza także owce przeciwko muchom i kleszczom oraz prowadzi je do osłoniętych obszarów wśród drzew w poszukiwaniu schronienia. W ten sam sposób doświadczamy irytację, frustrację, nieprzyjemnych doświadczeń w naszym życiu i to właśnie w tych momentach dobry pasterz Jezus działa przez Ducha Świętego. Biblia nawet przedstawia Ducha Świętego jako olej, który koi, leci i poczesze. Jak czytaliśmy nawet w Psalm 23, w 5 wersecie, że namaszczysz moją głowę olejem. Podobnie jak pasterz, Jezus pieczętuje nas w swoim Duchem Świętym, namaszcza nas. Jak czytamy, w Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Jezus myje nas również przez Ducha Świętego. Lecz zostaliście obmyci, czytamy. Lecz zostaliście uświęceni. Lecz zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Jezus także prowadzi nas przez Ducha Świętego, jak czytamy. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, są synami Bożymi. Dobry pasterz daje nam wolność od much. A ostatnio dobry pasterz daje wolność od głodu. Wiecie, wiele krajów hodujących owoce to suche, półpustynne miejsce, jak w Palestynie. A w tych miejscach zielone pastwiska nie zdarzają się przypadkowo. Są produktem ogromnej pracy, ogromnej czasu i umiejętności w zakresie użytkowania gruntów. Pasterz musi oczyścić pole z drzew i z korzeni, zabrać skały, zaorać i przygotować glebę i podlać ją tak, aby owce mogły paść się. Innymi słowy, pasterz ma wiele do zrobienia. A zielone pastwiska są ważne dla zdrowia owiec, ponieważ gdy jagniętą dojrzewają, maczorki potrzebują zielonych pastwiskach, aby uzyskać duży przypływ mleka. Nic nie zastąpi dobrego pastwiska. I właśnie nasz dobry pasterz zrobił tak samo dla nas. Oczyszcza nasze życie z kamiennych niewiary. Wyrywa głębokie korzenie gorycz i innych grzechów. Daje nam nowe serce, w którym zasadza swoje słowo. Podlewa go poprzez dzieła swojego słowa i Ducha Świętego. Troszczy się i pielęgnuje pole, aby dać życie kojącemu pastwisku. Jak czytamy w Jana 6:35, Jezus powiedział: ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny. A kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Ktoś powiedział tak: nie ma nic przepalonego, suchego lub spieczonego w zaopatrzeniu naszego dobrego pasterza. Zawsze jest zielony, świeży i delikatny. Więc jakie wnioski odnośnie odpoczynku w naszym życiu dzisiaj? No, myślę, że najważniejsze jest to, czy pragniesz takiego odpoczynku w twoim życiu dzisiaj? Co powstrzymuje cię od odpoczynku w nim dzisiaj? Czy w twoim życiu jest teraz jakiś strach? Jezus powiedział: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. On może ci dać pokój, którego nikt inny nie potrafi dać w tym świecie. Pokój, którego potrzebujesz dzisiaj. Czy pragniesz? Czy masz jakąś własną prawa, do której się przywiązujesz, które nie pozwolą ci odpoczywać? Czy jest coś, co odwraca całą twoją uwagę od twojego pasterza dzisiaj? Bóg sprzeciwia się pysznym, czytamy, a pokornym daje łaskę. Podajcie się więc Bogu. Przeciwstajcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Czy zwrócisz na Niego swój wzrok dzisiaj? Czy jesteś może zirytowany lub sfrustrowany przez coś lub kogoś? Czy pozwalasz, aby to ukradło twoją radość i odpoczynek? Czytamy: wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Czy oddasz dzisiaj wszystko, cokolwiek to jest, dobremu pasterzowi? Albo może pytanie: czym się dzisiaj karmisz? Czy codziennie pasiesz się na zielonej trawie Jego słowa, w Jego obecności? Czy wędrujesz sobie sam po skalistych skałach w poszukiwaniu pożywienia? Czytamy: twoje słowo mnie ożywia. Czy skosztujesz z tego pokarmu dzisiaj? Czy potrzebujesz orzeźwienia dzisiaj? Jezus oferuje ci odpoczynek w tym życiu i w następnym. Wolność od strachu, wolność od potrzeby, by mieć własne prawa czy przywileje, wolność od troski, wolność od wszystkiego tak naprawdę, co cię przerasta. Ale pytanie jest: czy doświadczyłeś prawdziwego odpoczynku, który dziś oferuje dobry pasterz w twoim życiu? I kończę tym wersetem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie mój jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję ci za twoje słowo, Panie. Dziękuję ci, że ty jesteś dobrym pasterzem, Panie. Ty nas doskonale znasz, Panie. Wszystko, co przychodzimy, Panie. Pragniesz, abyśmy przyszli do Ciebie. Oczywiście dla zbawienia, ale potem byśmy mogli odpocząć, Panie. Bo są wiele trudne rzeczy w tym życiu, Panie, które nas przerastają. Może to być w małżeństwie, może to być w rodzinie, w pracy, Panie, w relacjach. Różne rzeczy, może to być zdrowie. Panie, Ty to wszystko widzisz i Ty to wszystko wiesz. I troszczysz się o nas, Panie. I pragniesz ofiarować nam odpoczynku w Tobie, Panie. Żebyśmy sami nie próbowali w naszym trudzie, w własnym ręku, Panie. Bo i tak nic nie osiągniemy. Będziemy tylko zmęczeni. No i będzie trudno. Ale Ty, Panie, oferujesz nam wolność. Wolność od tego wszystkiego, Panie, żeby odpocząć, żeby oddychać. Panie, proszę Cię, jeżeli jest ktoś tutaj, który nigdy nie przyszedł do Ciebie, Panie, proszę Cię, żebyś stał się ich Zbawicielem i Panem i Pasterzem, Panie, żeby to dzisiaj robili. Albo tutaj na tym sale, Panie, albo może oglądają przez internet, Panie. Ty to widzisz, gdzie każdy z nas jest, Panie, w naszym życiu. I tak pragniesz, byśmy przyszli do Ciebie, by dać nam odpoczynek, Panie. Żeby nas ożywiać. Proszę Cię, żebyśmy to zrobili dzisiaj. A jeżeli chodzimy za Tobą, Panie, może tak jak Marta, zaczynamy biegać tu i tam, pracować tu, zrobić tamto, dbać o tym i o tamtym, Panie, ale zapomnijmy na najważniejszym, Panie, to relacje z Tobą. Proszę, żebyś przypomniał nas, żebyśmy zwrócili się do Ciebie, żebyśmy zwrócili nasz wzrok na Ciebie, Panie. To wszystko modlę w Twoim imieniu. Dziękuję Ci za to, że jesteś, Panie, że nas kochasz, że jesteś naszym dobrym pasterzem, Panie. I to wszystko modlę w Twoim imieniu. Amen.